się pod apteką, bo kobieta, która stała za nim w kolejce, kupiła mu lek.
Pod apteką.
Zakochałeś się pod apteką?
Zakochałem się pod apteką.
Jemu już go nie sprzedali, bo farmaceuta ma prawo odmówić sprzedaży leku, który zawiera kodeinę, czyli lek opioidowy.
Już pan tamto zużył, był pan w środę, to jest silny proszek, więc dać nie mogę, są zasady, wie pan, niech pan dba o zdrowie i mniej alkoholu, tyle panu powiem.
W utworze pada nazwa handlowa konkretnego leku i w ten sposób prawdopodobnie artysta niechcący wypromował wśród swoich młodych fanów opioidy.
Mówi tak, cześć, kupiłem ci kodeinę, to totalnie dziwne.
Na TikToku znajdziemy mnóstwo rolek z tą piosenką oraz lekiem w roli głównej.
Jedyny merch tako, na jakim nie stać.
Piszą użytkownicy.
Oparte na faktach. Kupiłam mu inne i się zakochał. Zatwierdzam sposób na podryw.
Jak rozumiem, chcą państwo ocenzurować tę piosenkę Taco Hemingwaya, tak?
Nie do końca chciałabym używać słowa cenzura.
Pytam o to Olgę Sierpniowską, rzecznik prasową głównego inspektora farmaceutycznego.
Obserwując to, co się dzieje chociażby w social mediach, uznaliśmy, że wydźwięk utworu, o którym rozmawiamy, może spełniać przesłanki reklamy produktu leczniczego. Apeluję i apelujemy jako urząd do twórców o odpowiedzialność, ale również do rodziców, opiekunów o rozmowę z dziećmi na temat bezpiecznego stosowania leków.
Lek, o którym rapuje Tako, składa się z paracetamolu, kofeiny i kodeiny. Jak mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, to wcale nie opioid kodeina sprawia, że dochodzi do zatruć i powikłań związanych z nadużywaniem tego leku, ale kodeina ma w tym swój udział.
Jeżeli mamy do czynienia z takim samoleczeniem, no to oczywiście może to prowadzić do rozwinięcia tolerancji i uzależnienia od kodeiny w tym wypadku. I tutaj właśnie jest ta pułapka, że chcąc przyjąć więcej kodeiny, przyjmiemy więcej paracetamolu, a to już nam powoduje zagrożenie zdrowia i życia.
Bo o ile toksyczna dawka kodeiny jest dość wysoka, to toksyczną dawkę paracetamolu bardzo łatwo w tych lekach przekroczyć.
Są nawet takie dane z Australii, że po wprowadzeniu leków właśnie łączących kodeinę z innymi lekami przeciwbólowymi, przesunięciu do grupy leków na receptę spadło zatrucie paracetamolem w Australii, więc być może wydaje się, że jest to kierunek, w którym powinniśmy my dążyć.
Kodeina jest obecnie jedynym opioidem dostępnym bez recepty, a leki na receptę, o ile też pojawiają się w rapowych kawałkach, raczej nie stają się później wiralem na TikToku, a to wzrost popytu na lek jest jedną z przesłanek świadczących o kryptoreklamie, którą bada dzisiaj GIF.
Reklama jest wtedy, kiedy to informowanie lub zachęcanie do stosowania skutkuje zwiększoną sprzedażą, zwiększoną konsumpcją. Tutaj widzimy, że skutkuje.
Teraz GIF zapytał producenta leku, czy zlecił raperowi reklamę.
Wtedy badamy, czy ta reklama zlecona jest zgodna z przepisami.
Na przykład, czy posiada tę formułkę.
Zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
Od razu powiem, nie posiada. Ale jeśli reklama nie była zlecona, nawet nie trzeba będzie tego udowadniać.
Reklamę może prowadzić tylko podmiot albo ktoś na jego zlecenie. Kropka. To od razu z automatu powoduje, że reklama jest niezgodna z prawem. Dziękujemy, wydajemy decyzję.
A to oznacza zakaz używania nazwy handlowej leku w tej piosence.
Tematem zajął się Józef Niewiarowski, a państwo dzwonią w tej sprawie.
Znam bardzo dużo utworów, wierszów naszych polskich autorów i nie tylko, które mówią o aborcji, które mówią o alkoholu. Znam piosenki, które mówią o różnych dziwnych rzeczach. I czy to też jest promowaniem tego, czy to nie jest tylko rodzaj artyzmu?
Może państwo są w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo ja się waham. 2 2 7 3. A za chwilę w Pulsie Trójki u Agnieszki Laskowskiej rozmowa o rosyjskich sportowcach, którzy mogą wrócić na międzynarodowe areny, mimo blokad nałożonych na reprezentantów Rosji właśnie, kraju, który brutalnie atakuje Ukrainę od ponad 4 lat i zabił 1000 cywilów. Jeszcze przed 17.30, o której Puls, Daria Zawiałow, Artur Rojek i Dziwna.
Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi.
Wiemy, że dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo w sprawie tematów poruszanych w audycji popołudniowej, w tym komisji, która może badać przypadki nadużyć seksualnych w kościele.
Chciałbym zauważyć, że hierarchowie kościelni żyją zupełnie oderwani od realiów codziennego życia. Skutecznie uciekają od odpowiedzialności. Zamiast używać otwarcie słowa przestępstwo, ciągle mówią o nadużyciach.
Nadużycie, przestępstwo, które słowo bardziej odpowiednie do tego tematu? Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na państwa komentarze w tej sprawie.
Zapraszamy do reklamy.
Klo, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład idealny do sypialni Smart TV Samsung 50 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej.
Tu włączamy.
Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
Przedsiębiorco, wchodzi w życie KSeF. Jedno miejsce do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Od 1 lutego dla dużych firm, a od 1 kwietnia dla pozostałych przedsiębiorców. Skorzystaj z dostępnego na rynku programu do fakturowania zintegrowanego z KSeF lub wybierz bezpłatne aplikacje Ministerstwa Finansów. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.
Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Poznaj przyszłość motoryzacji z technologią BYD. Wybierz superhybrydę Seal 5 DMI w cenie już od 113 100 zł w ofercie wyprzedaży rocznika. Sprawdź szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów.
Żegnamy reklamy.
Jest 17.30 i w studiu Agnieszka Laskowska i goście.
Puls Trójki.
Dobry wieczór. Prezydent FIFA Gianni Infantino chce powrotu Rosji do międzynarodowych rozgrywek piłkarskich. W studiu Pulsu Trójki Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej i Jan Kałucki, dziennikarz sportowy Kanal Plus.
Dzień dobry.
Witam
Dzień dobry.
Panów w Trójce. I jak odbierają panowie tę zachętę Infantino, żeby, jako to on mówi, musimy szybko to zrobić, żeby szybko Rosja wróciła do rozgrywek piłkarskich międzynarodowych?
W tej sferze retorycznej nie jest to żadna nowość, bo Gianni Infantino już kilkukrotnie w ten sposób się wyrażał. FIFA zresztą nawet podjęła swego czasu taką próbę, żeby te rosyjskie młodzieżowe drużyny przywrócić trochę taką techniką niskiej piłki, czyli zaczniemy od tych młodych drużyn, które pewnie będzie trochę prościej pod szyldem tego, żeby dzieci, żeby młodzi piłkarze, młode piłkarki mogły rywalizować. To się wówczas spotkało ze sprzeciwem środowiska, więc teraz Gianni Infantino znowu sonduje, mam wrażenie, odzew medialny, odzew środowiska, odzew polityczny i też mam wrażenie, że musimy trochę te jego słowa odbierać w formie komunikatu kierowanego w tym przypadku do Rosjan, bo Gianni Infantino myślę, że przyzwyczaił nas w ostatnim czasie, że on się już opinią międzynarodową kompletnie nie przejmuje, bo gdybyśmy mieli rozpatrywać te rewelacje w sferze PR-owej, no to oczywiście byłby to gol samobójczy, ale Gianni Infantino myślę, że on tutaj rozgrywa swoją grę, patrzy w kierunku Rosjan, tak jak chociażby w grudniu patrzył na Donalda Trumpa, przyznając mu tą pokojową nagrodę FIFA, przecież obśmianą z różnych stron. Sam Donald Trump oczywiście jako ten nagrodzony był zachwycony i o to chodziło Gianni Infantino i tutaj też wydaje mi się, że on, mając też świadomość, że jednoosobowo, choć w ten sposób prowadzi FIFA, akurat jednoosobowo nie będzie w stanie tutaj podjąć decyzji o przywróceniu Rosjan, to trochę chce być może przypodobać się Rosjanom. Zresztą z Kremla już dzisiaj płyną głosy pochwały w jego kierunku.
I te głosy właśnie chcę zacytować, zanim oddam głos Janowi Kałuckiemu. Otóż Aleksiej Djunin, to jest doradca Putina do spraw sportu, mówi: sport powinien łączyć, nie dzielić, powinien być sport i polityka, nie powinny iść w parze. To jest rzeczywiście niebywałe, że Rosjanin pozwala sobie na taką uwagę. I właśnie w komentarzu do tych słów Infantino widać już pozytywną tendencję w świecie co do obecności Rosjan na arenach sportowych. To teraz pytam o opinię pana Jana Kałuckiego, a za chwilę zapytam panów, dlaczego Infantino tak bardzo zależy, żeby tutaj schlebić Rosjanom i jakie ma interesy właśnie zapraszając ich ponownie do tych międzynarodowych zmagań sportowych.
To ja się tak trochę uśmiecham, bo zawsze kiedy słyszę, żeby nie mieszać sport i politykę, to jest dla mnie już taki absolutny bonmot, który jest wykorzystywany przy tego typu debatach. A jeszcze jak to mówimy w kontekście Rosji, kiedy sport służy Rosji do dezinformacji,
do propagandy
absolutnej i to jest dla mnie absolutny taki, no mówię, nie da się tego słuchać nie uśmiechając się. A od razu też odpowiadając na to pytanie, wydaje mi się, że Gianni Infantino zawsze, kiedy coś mówi, to słyszy w uszach brzdęk monet. Bo oczywiście to nas może szokować, ale zawsze jak Gianni Infantino...
Tak podejrzewałam, ale nie chciałam stawiać takiej tezy, mówiąc, że chciałabym usłyszeć, dlaczego on tak tych Rosjan skwapliwie zaprasza ponownie do rozgrywek.
Gianni Infantino też robił umizgi właśnie do Katarczyków. Zresztą on mieszka w Katarze i bardzo sobie chwalił Mistrzostwa Świata w Katarze. Mówił, że to był najlepszy mundial w historii. Wcześniej mówił to samo w 2018 roku.
To samo powie za pół roku po mistrzostwach.
I to samo powie w Stanach, kiedy rzeczywiście ten mundial wygeneruje olbrzymie pieniądze, bo jest więcej meczów, będzie większa frekwencja. Gianni Infantino też miał swego czasu pomysł, żeby mundial był co 2 lata i argumentował to w taki sposób, że to może zapobiec kryzys migracyjny. Więc naprawdę Gianni Infantino, posługując się absurdalnymi, inaczej, posługując się jakimiś charytatywnymi argumentami, chce po prostu mieć jak najwięcej pieniędzy w kasie FIFA i to jest wyjątkowo obrzydliwe, wiesz, tak powiem.
A mówimy tylko o kasie FIFA, czy wiemy coś o innej, innej tam przegródce też?
Znaczy, wydaje mi się, że kiedy mówimy o historii futbolu w okolicy lat 2018, no to nie można mówić bez Gazpromu, bez Rosji. I tutaj są na pewno kolejne jakieś strumienie pieniędzy. Zresztą prezes Gazpromu przez wiele lat był w komitecie wykonawczym UEFA. Też to jest prawa ręka Władimira Putina. I no to wszystko idzie obok siebie.
Ja myślę, że ważny jest ten wątek, który właśnie pan przywołał, też tej propagandy rosyjskiej dotyczącej sportowców. No to obserwowaliśmy jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Nie przez przypadek mówi się, eksperci mówią, że sport jest takim przejawem państwowej soft power, czyli tej miękkiej władzy. Dzięki sportowi buduje się pozytywne skojarzenia. No jeżeli ktoś uwielbia Roberta Lewandowskiego i podziwia strzelane przez niego gole, to prawdopodobnie z sympatią myśli też o kraju jego pochodzenia, czyli o Polsce, czy może też o Hiszpanii, z którą teraz go kojarzy. Chciałabym, żeby jeszcze wybrzmiały w naszej rozmowie słowa komentarza ukraińskiego ministra spraw zagranicznych na to, co powiedział Infantino. On przypomniał w swoim oświadczeniu, że 679 ukraińskich dzieci nigdy nie będzie mogło zagrać w piłkę, zostały zabite przez Rosję, a samego Infantino nazwał moralnym degeneratem, porównał jego słowa do hańby Igrzysk Olimpijskich z 1936 roku. Kiedy rozmawia się o Rosjanach czy o Białorusinach, bo ich też ten zakaz występów dotyczy, czy też ta reguła występowania pod neutralną flagą, to pada też taki argument: nie wszyscy Rosjanie są źli. Czy on pana zdaniem, pytam pana Michała Banasiaka z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, czy on ma rację bytu? I proszę nie być dyplomatą.
To ja odpowiem w ten sposób, że Rosjanie argumentu o tym, że sportowcy nie są winni wojnie, używają od samego początku, od 22 roku, a właściwie to i od 14, od rozpoczęcia wojny w Donbasie i aneksji Krymu. Za każdym razem oczywiście wykorzystując to hasło oddzielmy sport od polityki, do celów politycznych, nomen omen. I oni oczywiście szafują tym argumentem, próbując przekonać opinię międzynarodową, żeby nie wprowadzała sankcji, żeby nie wyrzucać rosyjskich sportowców z międzynarodowego sportu. Tylko tutaj też, patrząc z drugiej strony, czemu winni są ukraińscy sportowcy, że giną na froncie, że muszą niektórzy z nich albo chcą wstępować, ale jeśli chcą, to i tak
zamiast
do armii, że muszą opuszczać te miejsca, gdzie do tej pory trenowali, bo one albo zostały zniszczone, albo zostały hale uszkodzone, albo zostali zmuszeni po prostu do tego, żeby nawet i za granicę wyjechać trenować. Niektórzy musieli skończyć kariery, więc oczywiście rozumiem, że odpowiedzialność zbiorowa względem wszystkich rosyjskich sportowców jest zła, ale równie zła, albo nawet gorsza w tym przypadku, jest ta odpowiedzialność zbiorowa, którą muszą ponosić ukraińscy sportowcy. I wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy tutaj ważyć, no to jednak ja kieruję tutaj te kwestie tego, kto jest ważniejszy w tej układance, w kierunku Ukraińców, bo to oni nie są winni temu, że ich kraj został zaatakowany. Więc ta argumentacja Rosjan, ona jest niezmienna od lat. Ona się pojawia przy każdej tego typu historii, natomiast kompletnie się z nią nie zgadzam. I też patrząc na MKOL, który no, próbuje gdzieś w jakiś sposób też zrozumieć, że nie jest tylko związany z Ukrainą, czy z tym światem zachodnim, ma na uwadze też to, że wiele państw tak zwanego globalnego południa sympatyzuje przecież z Rosją, dał możliwość chociażby na Igrzyskach Olimpijskich startu niektórym rosyjskim sportowcom w tak zwanym statusie neutralnym i będziemy mieli na tych rozpoczynających się wkrótce w piątek Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech kilkunastoosobową grupę rosyjskich
13
sportowców.
13 Rosjan, 7 Białorusinów. Ja zaglądam często do mediów rosyjskich, na rosyjskie portale, te oficjalne, które można jeszcze czytać, tutaj są dostępne w Polsce, w Europie. I Rosjanie piszą tak: sprawdź, komu z naszych będziesz kibicował. A Jewgeni Pluszczakow, to panowie wiedzą lepiej ode mnie, że znany łyżwiarz figurowy rosyjski, mówi: wszyscy wiedzą, skąd jesteśmy i wszyscy wiedzą, kogo reprezentujemy, więc to nie jest problemem to, że przez chwilę ta nasza flaga tam nie powiewa, bo wszyscy wiedzą, że kojarzy się nas z Rosją, więc być może ta decyzja o tej fladze neutralnej jest wciąż jeszcze zbyt łagodna. Być może oni powinni w ogóle po prostu nie występować na sportowych arenach tak długo, jak chcą reprezentować kraj agresora.
Czy w Rosji też jest taka, nazwijmy to sportowa, też wojna domowa, bo jest część sportowców, która uważa, że możemy wystartować pod neutralną flagą, a inna grupa sportowców uważa, że absolutnie powinniśmy wszystko zbojkotować, bo posługują się takim argumentem, że skoro na przykład jest Izrael, to dlaczego oni są, a nas ma nie być. I rzeczywiście to trwa ta przepychanka.
To taka dyskusja podobna jak z konkursu piosenki Eurowizji.
Trochę tak, dokładnie. I oczywiście Rosjanie, kiedy widzą jakąś lekko uchyloną furtkę, to chcą przez nią przejść. Chociażby też mówi, jeżeli posługujemy się różnymi dyscyplinami, z tego co wiem, w judo chyba już zostali dopuszczeni sportowcy z Rosji. Więc oczywiście te dramaty ludzkie są i trzeba oczywiście o nich powiedzieć. No, mnóstwo szachistów z Rosji wyjechało. Zresztą też nie musimy daleko szukać. Za chwilę się zaczną Igrzyska Olimpijskie zimowe we Włoszech. To jedną z nadziei naszych medalowych to są łyżwiarze figurowi, którzy wprawdzie wyjechali z Rosji przed wybuchem wojny, ale jednak reprezentują Polskę, chociaż przyjechali z Rosji.
Czy Władimir Semiruni w łyżwiarstwie szybkim.
No, chociażby, więc oczywiście te...
On już ma polskie obywatelstwo,
tak,
prawda?
Tak, będzie startował. Tenisiści to też kolejna jakaś olbrzymia grupa sportowców, więc oczywiście to są jakieś dramaty, ale no tutaj przyłączę się do tego, co właśnie było przed chwilą powiedziane. No to są dramaty nieporównywalne z tymi, które są za naszą wschodnią granicą. I też no, mam takie poczucie, jeżeli chodzi o, mówimy o tych, o to, żeby rosyjskich sportowców nie dopuścić, to są jednak takie sankcje, które są nagle, które są odczuwalne u każdego kibica, widza. To nie są takie sankcje gospodarcze, które się ciągną i dopiero są odczuwalne za parę lat. One są już w tej chwili i to jest, wydaje mi się, największa kara, że takie dobitne pokazanie, że wy jednak nie należycie do tego zachodniego świata. Zachodni świat się na to nie zgadza i dlatego jestem absolutnie za tym, żeby te sankcje były podtrzymane do jakiegoś czasu, ale to... Nie wiem, czy będziemy mieć czas, żeby powiedzieć, kiedy ewentualnie dopuścić rosyjskich sportowców.
Dodałbym tu jeszcze do tych słów Pluszczenki przywołanych, że to jest trochę robienie według mnie dobrej miny do złej gry, bo Rosjanie mają świadomość, że te sankcje obowiązywać będą do nie wiadomo właśnie kiedy. I trochę wydaje mi się, że to jest komunikat do rosyjskiego społeczeństwa, bo okej, będziemy mieli grupę rosyjskich sportowców, ale bez jakichkolwiek emblematów narodowych, bez możliwości usłyszenia hymnu narodowego w wypadku zdobycia złotego medalu. Kibice rosyjscy nie będą mogli wnieść flag na arenę, więc to nie jest tylko kwestia sportowców, tylko w ogóle wyczyszczenia wszystkich olimpijskich aren z barw narodowych Rosji i Białorusi, bo mówimy też o tym państwie. No i proste porównanie, to znaczy kilkunastu rosyjskich sportowców w statusie neutralnym kontra ponad 200-osobowa reprezentacja w Pekinie, która walczyła z sukcesami o wiele medali, czyli na igrzyskach 4 lata temu. O to jednak jest duży cios w tę sportową propagandę rosyjską, którą Rosjanie rzeczywiście od czasów radzieckich bardzo umiejętnie potrafili wykorzystać.
Mają bardzo opanowaną. No, ja myślę, że największym problemem jest to, że jeżeli wpuszczamy kogokolwiek na arenę sportową i on odnosi sukcesy, to robimy z niego idola. A jeśli będzie mówił dobrze o swojej ojczyźnie, z której no, nie ma powodów być w tej chwili dumny, to niestety cały czas tutaj nagłaśniamy narrację tę kremlowską, rosyjską.
No chociażby Jewgeni Pluszczenko, no, to był mój, ja go uwielbiałem, naprawdę. No siadałem przed telewizorem i podziwiałem.
No, on jest od kilku lat na emeryturze i pamiętamy, on odnosił sukcesy i rzeczywiście podziwialiśmy go w tych jego czynach łyżwiarskich.
No dokładnie, więc no, ja nie widzę na razie powrotu absolutnie Rosjan do jakiejkolwiek takiej rywalizacji. Oczywiście MKOL, bo to też trzeba powiedzieć, tam jest taka komórka, która ma skanować tych wszystkich sportowców, żeby wykryć, czy nie wiem, czy nie paradują z literą Z na piersi, czy nie chwalą właśnie, nie wiem, Putina, czy Łukaszenkę, no chociażby Aryna Sabalenka. Bardzo długo publiczność domagała się, żeby wreszcie się wypowiedziała na temat tego, czy wspiera reżim Łukaszenki. W końcu powiedziała, co, znaczy bardzo miękko, ale zdystansowała się, o może to jest najlepsze słowo, więc taka komórka jest. Ich,
ale na szczęście tam... na kortach tenisowych mamy naszą Igę Świątek, która bardzo wyraźnie od początku wspierała Ukrainę i to też myślę, że było ważne, że pojawiało się.
Tak, ale też trzeba powiedzieć, że tenis nie ma takich też afiliacji wojskowych, prawda, jak chociażby, nie wiem, biatlon, czy coś takiego, więc tutaj tenisiści mają trochę lepiej.
Dziękuję bardzo za spotkanie w Pulsie Trójki. Jan Kałucki, dziennikarz sportowy Kanal Plus i Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Puls Trójki.
Tak się zastanawiam nad tym tenisem i jego związkiem z militariami. Jak sobie pomyślę o korcie, to zawsze na tym korcie ze dwie rakiety się znajdą. Za 10 minut będzie godzina 18. Za nami YouTube. Wyjątkowo sroga zima za oknem cały czas trzyma. Szczególnie dokucza osobom w kryzysie bezdomności. Pomagają im służby, organizacje pozarządowe, wolontariusze. Przygotowują posiłki, rozdają ciepłą odzież. Niektóre zapraszają do siebie, tak jak Fundacja Daj Herbatę z Warszawy. Jej siedzibę odwiedziła Monika Gosławska.
Na dworze kilkanaście stopni na minusie. Wchodzę do pomieszczenia przypominającego świetlicę. Tu jest ciepło. Witam nieduży stół, a przy nim siedzi kilkanaście osób. Oglądają film. Moją przewodniczką jest Anna Kaczor z Fundacji Daj Herbatę.
Pracujemy tak świetlicowo, bym powiedziała, czyli osoby przychodzą do nas między godziną 9 a 14, także mogą sobie pooglądać różne filmy, seriale i tak dalej. Jest też dostępny laptop, tutaj można poszukać pracy, można skorzystać z naszego telefonu, też podzwonić do miejsc pracy, można zrobić sobie herbatę, kawę. Przyrządzamy też posiłki, dwa posiłki dziennie są.
Ludzie, którzy tu przyszli, odpoczywają, rozmawiają, szukają pomocy i życzliwości. Raczej nie chcą dzielić się swoim życiem z dziennikarką. Przed wejściem udało mi się jednak porozmawiać z dwoma mężczyznami. Obaj są w kryzysie bezdomności.
No tu jestem nie tylko dlatego, że karmią, bo jedzenie to sobie można wszędzie zdobyć. No mi tu dobrze, dlatego że tutaj są bardzo fajni, życzliwi ludzie.
Dość sporo i dużo dobrej roboty robią.
Gdzie pan śpi, bo zima bardzo sroga w tym roku?
Mieszkam ciągle na klatce schodowej. W dobrych warunkach, cieplutko i tak dalej. Nikt mnie tam nie gnębi, nie męczy.
Historie bezdomności tych ludzi są różne.
Przez brak przezorności, tak bym to nazwał.
Mowa o rodzinnych sporach, w drugim przypadku o rodzinnej tragedii i sprawach biznesowych.
Byłem młody, głupi i miałem nieciekawego wspólnika. Doszedł komornik, bo wierzyciel nie chciał się dogadać o spłatę zadłużenia. Zajął mi dom po rodzicach.
Jak mówi Jan Wasilewicz z Fundacji Daj Herbatę, każda osoba w kryzysie bezdomności to inna historia.
Część z tych historii dobrze znamy, bo te osoby chcą nam o nich opowiedzieć, mają taką potrzebę. Świadczymy także wsparcie psychologiczne. A części historii nie znamy, bo też nie we wszystkie chcemy wnikać.
Dla niektórych centralny punkt integracyjny to namiastka normalnego życia.
Niekiedy ktoś przychodzi tutaj w stanie ciężkim, emocjonalnym, zostaje taką pomoc psychologiczną. Przede wszystkim można się tutaj wykąpać, można zjeść. Być takim zaopiekowanym jakby, tak? Przez te parę godzin wyzbyć się z tej samotności przez kilka godzin.
Pachnie w kuchni, ja proponuję, no żebyśmy tam przeszły. Wracam do mojej przewodniczki, Anny Kaczor.
Zapraszam w takim razie do kuchni. To będzie zupa, czy to będzie drugie bardziej?
Drugie.
Tu będzie coś z grochem.
Pan lubi piścić?
Bardzo. Hobby.
Obok jest pralnia z suszarnią i miejsce, w którym można się wykąpać. Są też miejsca do innych aktywności.
Ja widzę, że tutaj jest kącik robótek ręcznych. Panowie, co robicie?
Ja usiłuję to szyć.
Ta podstawa jest zapewniona. Są razem ze sobą i to też jest fajne, bo oni tutaj mogą się też wymienić informacjami.
Czy próbuje pan wyjść z kryzysu bezdomności?
Tak, próbuję, bo jest to bardzo długi proces. Nie wygląda w ten sposób, że osobie w kryzysie bezdomności da się mieszkanie i on wtedy jakby nie jest osobą bezdomną. To jest proces cały. Budowanie poczucia wartości, umiejętności poruszania się w społeczeństwie, bo jednak przez dłuższy czas osoby w kryzysie bezdomności są wykluczone ze społeczeństwa, więc tego trzeba się nauczyć. To jest bardzo długi proces.
Jeśli państwo w drodze na przystanek, na spacer do sklepu albo podczas przechadzki z psem zmarzli, poczuli pewnie przez chwilę te kilkanaście stopni mrozu na własnej skórze, to warto teraz pomyśleć o tym, co muszą czuć ci, którzy nie mają pewnego miejsca na spędzenie nocy w cieple. Można im pomóc. Ja ostatnio trafiłem na internetową zbiórkę na noclegi prowadzoną przez jedną z fundacji. Jest trochę organizacji, przez które można pomóc tym, którzy w ostatnich dniach mają wyjątkowo ciężko.
Zapraszamy do Trójki.
A państwo dzwonią w sprawie pulsu Trójki i reprezentantów Rosji w sporcie.
Wszystko robią w imię sportu, więc nie widzę powodu, dlaczego mieliby być niedopuszczeni. Powinni właśnie startować, bo olimpiada jest takim wydarzeniem, która jednoczy tych sportowców.
W sprawie każdej, dwie dwójki, siedem trójek, to numer dla państwa. A do Trójki odbiera Józef Niewiarowski dzisiaj. 5,5 minuty zostało do godziny 18. Westside Cowboy w Trójce.
Yeah.
Zapraszamy do reklamy.
Walentynki w Media Expert. Tu promocji teraz więcej.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 5, procesor AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 3299. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Włączamy niskie ceny.
Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Towarzystwo imienia Witolda Lutosławskiego i Program Drugi zapraszają na festiwal Łańcuch 23. 6 koncertów, wybitne dzieła awangardy XX wieku i znakomici wykonawcy, m.in. Tansman Trio, Orkiestra Auxo i Marek Moś, Chain Ensemble Andrzeja Bauera, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Aleksander Humala. Od 24 stycznia do 8 lutego w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
To niestety odbijało się na naszych relacjach.
Mama była smutna i zmęczona.
Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
Zdrowit.
Od 1 lutego duże firmy, a od 1 kwietnia pozostali przedsiębiorcy wystawiają faktury w KSeF, ale do ich odbioru w systemie wszyscy muszą być gotowi już od 1 lutego. Przygotuj swoją firmę. W KSeF odbierasz i wystawiasz faktury szybko i wygodnie. Nie wysyłasz, nie drukujesz, nie trzymasz w segregatorach. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.
Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
Żegnamy reklamy.
Tu program Trzeci Polskiego Radia. 18.03 lutego. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki. Michał Przerwa.
Wieloletni pracownik MON-u zatrzymany jest podejrzany o współpracę z obcym wywiadem. Do czwartku pozostaną zamknięte szkoły na terenie Trójmiasta. Wszystko z powodu awarii sieci ciepłowniczej. Szczyt zachorowań na grypę wciąż jeszcze przed nami, ostrzegają lekarze. W Ministerstwie Obrony Narodowej zatrzymano wieloletniego pracownika tego resortu podejrzanego o współpracę z obcym wywiadem. Mężczyzna jest w rękach prokuratury wojskowej.
Podejrzany o szpiegostwo mężczyzna to cywil. Od miesięcy był obserwowany przez kontrwywiad wojskowy. Więcej informacji na temat zatrzymanego przekazał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Jest to pracownik, na którego służba kontrwywiadu wojskowego zdobyła potężne, obciążające informacje, potwierdzające to, że ten pan zdradzał Polskę.
Mężczyzna został zatrzymany dziś rano w miejscu swojej pracy. Prokuratura wojskowa zabezpieczyła już dokumenty i przeprowadza z nim czynności procesowe. Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych, odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy, zaznaczył, że zatrzymanie szpiega świadczy o skuteczności polskich służb.
Absolutnie jest to sukces, że SKW zidentyfikowała i zatrzymała tę osobę.
Według nieoficjalnych informacji portalu Onet, zatrzymany mężczyzna to 60-latek, zatrudniony w resorcie od lat 90. Ostatnio pracował w Departamencie Strategii i Planowania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
Szkoły na terenie Gdańska i Sopotu będą zamknięte do czwartku. Wyjątkiem są podstawówki, które przygotowały opiekę świetlicową dla najmłodszych. To z powodu awarii sieci ciepłowniczej, która swoim zasięgiem objęła Sopot i 7 dzielnic Gdańska. Jak mówi Anna Bestfal, pełniąca obowiązki dyrektorki w szkole podstawowej nr 50 w Gdańsku, obecnie temperatura jest stabilna.
Tak, 20 kilka stopni. W tych salach, które są zamknięte, jest cieplej. Na korytarzach, w tych takich częściach wspólnych jest chłodniej, ale jest to jeszcze to temperatura, w której można funkcjonować. Dzieci w świetlicy mają ciepło. Wydział Edukacji mówił, że no, pracują w GPC-u nad tą awarią i w związku z tym ta dostawa ciepła może być w następnych dniach mniejsza. Być może ta temperatura się tutaj obniżyć.
Wszystko wskazuje na to, że szkoły będą ponownie otwarte w piątek. Dożywotnie więzienie i 500 000 złotych odszkodowania dla ofiary. Taką karę wymierzył Mateuszowi J. Sąd Okręgowy w Legnicy. Mężczyzna przez 4 lata więził kobietę w przydomowej komórce na posesji w Gajkach koło Głogowa. Poszkodowana była gwałcona, maltretowana i głodzona. Oskarżony w ciągu całego procesu twierdził, że jego partnerka świadomie godziła się na takie traktowanie. Sędzia Michał Misiak zdecydowanie się z tym nie zgodził. Przeciwnie, sąd uznał, że kobieta została celowo doprowadzona do bezbronności.
Fenomen tej sprawy polega na doprowadzeniu pokrzywdzonej do stanu niewyobrażalnej uległości, posłuszeństwa, wykonywania no wręcz nawet nie poleceń, ale czasami zgadywania życzeń, pragnień oskarżonego.
Prześladowana latami kobieta dziś przebywa w specjalnym ośrodku rehabilitacyjnym. Utrzymuje się dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem biegłych jej powrót do normalnego życia będzie bardzo trudny, biorąc pod uwagę zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Prawdopodobnie szczyt zachorowań na grypę wciąż jeszcze przed nami. Jest sporo zachorowań, a ich liczba w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców rośnie. Tak wynika z danych z ostatnich dni stycznia opublikowanych na portalu e-Zdrowie. Portal jest przeznaczony dla lekarzy i farmaceutów, ale pacjenci również mogą z niego korzystać. Dane i wykresy tam umieszczone pozwalają porównać obecną liczbę zachorowań z danymi z poprzednich lat, mówi rzecznik Centrum e-Zdrowia Tomasz Kulas.
Teraz liczba zachorowań jest podobna jak w tamtym okresie. Nie mamy do czynienia z jakąś grypą stulecia, z grypą wyjątkową, natomiast z drugiej strony oczywiście widać, że liczba zachorowań wyraźnie, gwałtownie rośnie. To też widać na tym wykresie.
Z danych opublikowanych na portalu e-Zdrowie wynika, że w tym sezonie przeciw grypie zaszczepiło się 2 244 000 osób w Polsce. To o 600 tysięcy więcej niż rok temu.
Klimat.
1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju jakość powietrza jest umiarkowana albo dobra, miejscami dostateczna. Najlepiej oddycha się na południu województwa małopolskiego. W części województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Teraz w Trójce sport. Adam Malecki.
I niespodzianka tenisowa na początek. Hubert Hurkacz odpadł z turnieju w Montpellier i to już w pierwszej rundzie. Przegrał z Amerykaninem Martinem Damem, który do turnieju głównego dostał się przez kwalifikacje. Dostał się i ograł Polaka 7-6, 6-4 i w kolejnej rundzie zmierzy się z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. W piłkarskiej ekstraklasie będą odrabiać zaległości w czwartej kolejce, a zagrają o 20:30 Piast Gliwice z Lechem Poznań. Piast jest 15 w tabeli. Lech 9. W ligach zagranicznych w Serie A Milan zmierzy się z Bolonią. Na Wyspach Brytyjskich w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej w derbach Londynu Chelsea podejmie Arsenal. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną kanonierów 3-2. W Hiszpanii w ćwierćfinale Pucharu Króla Barcelona zagra na wyjeździe z Albacete. A jutro w młodzieżowej Lidze Mistrzów o 14:00 zagra Legia Warszawa i zmierzy się z Ajaxem Amsterdam. To teraz o królowej narciarstwa alpejskiego, o Lindsay Vonn. Jej powrót na zimowe igrzyska w Mediolanie i Cortinie miał być jednym z najbardziej medialnych wydarzeń ostatnich tygodni. Wszystko zawisło na włosku w Crans-Montanie po upadku amerykańskiej gwiazdy narciarstwa alpejskiego. Dziś w Cortinie d'Ampezzo w końcu ogłosiła, na czym stoi.
Pozornie diagnoza ortopedów wskazywałaby na wielomiesięczną pauzę.
Last Friday in Crans-Montana, in the last World Cup, I completely ruptured my ACL. I also have...
Jak się dziś okazało, Lindsay zerwała więzadło krzyżowe przednie, a do tego ma uszkodzoną łąkotkę, stłuczenie kości, ale kolano na szczęście nie puchnie. Trenowała na siłowni, dziś nawet jeździła na nartach. Po konsultacjach z lekarzami i fizjoterapeutami podjęła decyzję. Lindsey Vonn wystartuje w zjeździe na trasie Olimpia della Tofana, przepięknej, ale z bardzo trudnymi i szybkimi sekcjami. Determinacja godna absolutnego podziwu, tym bardziej, że Lindsey przed laty już tam leżała. Tyle szczęścia nie miał natomiast Aleksander Omotkilde, norweski chłopak Mikaeli Shiffrin. On dziś obwieścił, że jego stan po ciężkiej kontuzji i przedwczesnym powrocie do Pucharu Świata zmusza go do rzucenia ręcznika. Z Mediolanu Dariusz Urbanowicz.
Oficjalne otwarcie igrzysk 6 lutego. I jeszcze lekka atletyka. Pia Skrzyszowska uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie w biegu na 60 metrów przez płotki. Polka przebiegła ten dystans w 7 sekund i 78 setnych w eliminacyjnym biegu podczas halowego meetingu w Ostrawie. Skrzyszowska wypełniła minimum na halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu, a wynik 7,78 to jej drugi najlepszy wynik w karierze.
W nocy może popadać śnieg, miejscami spadnie go do 5 cm, w samych górach nawet do 7. Temperatura minimalna od minus 20 na północnym wschodzie do minus 1 na południu kraju. Jutro w ciągu dnia od minus 10 na Suwalszczyźnie do plus 5 miejscami na południu. Tam popada deszcz ze śniegiem i deszcz może zamarzać, więc będzie ślisko.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Krzysztof Sagan, Józef Niewiarowski i Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę.
Zapraszamy do Trójki.
Zgadywali dziś Państwo miejsce, w którym rozgrywa się reportaż. Jego fragmenty dawkowałem Państwu bardzo skąpo i zgadli Państwo w końcu.
Najbardziej zbliżonym do ciągnięcia sam treningiem to jest ciągnięcie opon. Miałam takie opony od samochodu osobowego, dociążone takim kabestanem. Sporo kilogramów, więc to był duży wysiłek. Na początku sanie ważyły około 120 kilogramów. Tam rzeczywiście, jak jest śnieg, on jest twardy, taki trochę nadtopiony przez słońce, ma pewien poślizg, no i jakoś człowiek daje radę to pociągnąć.
Co to za miejsce?
Pewnie chodzi o Antarktydę i to jest wyprawa Małgorzaty Wojtaczki z Wrocławia.
Wszystko się zgadza. Więcej w wiecznym reportażu Magdy Skawińskiej po godzinie 18.30. From out of nowhere, Faith No More, 9 minut po 18.00, to Trójka. Państwo dzwonią w sprawie sportowców reprezentujących wojujące państwa.
Mit tego, że sport właśnie łączy, wywodzi się stąd, że faktycznie w starożytnej Grecji było tak, że na czas olimpiady były wstrzymywane po prostu wszystkie wojny. I owszem, sportowcy się jednoczyli, ale miasta państwa po prostu nie realizowały w tamtym czasie między sobą wojen. Także to była prawdziwa idea pokoju.
Może warto byłoby ją powtórzyć. Państwo mogą dzwonić z komentarzami pod 2 2 i 7 3. A my już teraz na 13 minut po godzinie 18 zajmiemy się w programie trzecim tym, co dzieje się w Oslo. Tam rozpoczął się dziś proces syna przyszłej królowej Norwegii. 29-latek odpowiada przed sądem za dziesiątki poważnych przestępstw. Sprawa od początku budzi ogromne zainteresowanie. Dotyczy osoby blisko związanej z rodziną królewską, choć nie posiadającej żadnych praw do tronu. Równolegle norweskie media opisują kontrowersje wokół samej księżnej. To wszystko dzieje się w dniu ważnej decyzji parlamentu dotyczącej ustroju państwa. I o tym Karolina Gonet.
Mariusz Borkheiby, syn księżnej Mette Marit z pierwszego małżeństwa, usłyszał łącznie 38 zarzutów, w tym za gwałty, przemoc fizyczną i psychiczną wobec partnerek, groźby karalne oraz długotrwałe nękanie. W akcie oskarżenia są też poważne wątki narkotykowe, a jeśli sąd uzna go winnym, grozi mu nawet 16 lat więzienia.
Pojawiają się regularnie różnego rodzaju zarzuty.
Dr Paulina Horbowicz, katedra skandynawistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Teraz też dodatkowo poboczne wątki się pojawiają, gdzie księżna Mette Marit już bodajże w 2013 lub 2014 korespondowała z Jeffreyem Epsteinem i pytała go o różne kwestie związane ze swoim synem w formie jakichś porad, co wydaje się dosyć absurdalne, zważywszy na to, jakiego rodzaju są zarzuty wysuwane przeciwko Mariuszowi Borkheibiemu.
Oświadczeniu, które było wydane na przełomie 2019 i 2020 roku, księżna Mette Marit zaprzeczyła, by miała świadomość tego, kim jest tak naprawdę Epstein.
Paweł Kazimierczak, katedra skandynawistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Okazało się teraz, że ona w 2011 roku wysłała mu maila, zanim jeszcze się z nim spotkała, bo ona się spotkała, korzystała z jego rezydencji, on ją zapraszał na tą swoją niesławną wyspę, ona się tam nie wybrała, pomimo tego, że miała ochotę. Rodzina królewska wydała oświadczenie, które było niezgodne z prawdą.
To jest po prostu niezwykle smutne. Niestety mamy w Norwegii osoby na samym szczycie, które robią takie rzeczy i które uważają za dopuszczalne utrzymywanie kontaktów z kimś skazanym za pedofilię.
W cieniu procesu do głosu doszła także polityka. Norweski parlament zajął się dziś wnioskiem o zmianę ustroju państwa i odejściem od monarchii na rzecz republiki. Mimo gorącej debaty i wyjątkowego zainteresowania opinii publicznej, propozycja została zdecydowaną większością głosów odrzucona, podkreślał przewodniczący norweskiego parlamentu.
Chodzi o formę rządów. Są to ważne zasady, które muszą być niezależne od obecnego krajobrazu medialnego. Odzwierciedla to również fakt, że nadal duża część społeczeństwa będzie za zachowaniem monarchii.
Poparcie dla monarchii ciągle jest znaczące, wynosi powyżej 50%, ale też w badaniach Norwegowie mówią, że w ciągu ostatniego roku mają bardziej negatywny stosunek do rodziny królewskiej. To jest dosyć poważne nadwątlenie tego zaufania.
44% ankietowanych powiedziało, że nie chce, by Mette Marit została w przyszłości królową.
Sama księżna nie zostanie wezwana na świadka. Prokuratura uznała, że jej zeznania nie mają znaczenia dla ustalenia faktów. Proces Mariusza Borkheibiego, zwanego w Norwegii bonusowym księciem, formalnie toczy się bez udziału rodziny królewskiej. W praktyce jednak jest uważany za największe wyzwanie, przed którym stanęła norweska monarchia w ostatnich latach.
Układankę przestępczo-dynastyczno-publiczną rozrysowała nam Karolina Gonet. Jest 18.16, w Trójce teraz tramwaje, tak o Hemingwaya. W tekście nie pada nazwa aplikacji do zakupu elektronicznych biletów komunikacji miejskiej.
Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraf i czapla. Po prostu ciężko się skrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na dance floor.
Ostatnie słońca mniej, ostatnie noce bardziej ciemne.
Wspomnienia ciągle mnie dręczą
i nie zostawił mnie, wiem to.
Księżyc drań, o tobie nie chcę gadać ze mną.
Samotne noce są męką, nie macie galą z piosenką.
W mieście my tramwaje po północy błądzą.
Stare tramwaje rechoczą, bo wszystkie dziś jadą na moko.
Nocnych trac piekielne jakieś mocy rządzą.
Niechaj do ciebie mnie wiozą, w notę się pisze te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ostatnie słońca mniej, ostatnie noce bardziej ciemne.
Wspomnienia ciągle mnie dręczą, jedzie ratunek karetką.
Księżyc drań, o tobie nie chcę gadać ze mną.
Samotne noce są męką, nie macie gadam z piosenką.
W mieście my tramwaje po północy błądzą.
Stare tramwaje rechoczą, wracaj do domu odpocząć.
Nocnych trac piekielne jakieś moce rządzą.
Wrócę niebawem, ale przez spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
18,5 minuty po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, a my jesteśmy już coraz bliżej zimowych igrzysk olimpijskich, startują w piątek.
25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina.
Na miejscu jest Darek Urbanowicz, halo, halo.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór, kręcisz się po okolicy.
Kręcę się. Dzisiaj niezłą trasę zrobiłem, bo byłem nawet na Milano Centrale, czyli na tym ogromnym dworcu kolejowym, no i oczywiście stacji wielkiej metra, bo spotykaliśmy się z dwójką jeszcze dziennikarzy Polskiego Radia, którzy dojeżdżali dzisiaj tutaj do Mediolanu. Rozjechali się już w stronę Cortiny d'Ampezzo i Predazzo, skąd będą obsługiwać inne dyscypliny niż ja. Mieliśmy jakieś obowiązki medialne, jakieś nagrywki na profile social mediów, więc chwilę musieliśmy tam spędzić, ale od razu potem przybyłem na Owal Olimpijski. Pasjonujące miejsce, muszę powiedzieć. Ja odkrywam łyżwiarstwo szybkie jako pasjonat łyżwiarstwa w ogóle. Najbardziej w hokejowym wydaniu, przyznaję, ale to ten speed skating jest naprawdę niesamowity. Dziś trenowali panczeniści, oni przyjechali tutaj wczoraj wieczorem z Incel. Dziś pierwszy raz zeszli na lód. No, liczymy na naszych sprinterów. Był i Damian Żurek, który ostatnio wygrywał Puchary Świata, i Marek Kania, i Piotr Michalski. Były też pani Angelika Wójcik, Kaja Ziomek, Karolina Bosiek i Martyna Baran. W komplecie pod okiem trenera Artura Wasia, który też przecież jest olimpijczykiem, też z ogromnym doświadczeniem, były rekordzista Polski, fajnie potrenowali. To oczywiście luźny trening, taki trochę na pobudzenie, na wyczucie lodu. Trochę rozmawialiśmy o wrażeniach z wioski olimpijskiej. No, jedyny minus, że to jest aż 40 minut jazdy autobusem przez miasto, ale takie warunki mają wszyscy, więc nie stanowi to tak naprawdę problemu większego. No, ciekawe wrażenie miał Mateusz Sochowicz z wioski olimpijskiej. On już dzisiaj o świcie trenował na torze saneczkowym w Cortinie d'Ampezzo, ale proszę sobie wyobrazić, że wioska olimpijska jest usytuowana w takim kempingach, w domkach kempingowych. Posłuchajmy jego wrażeń.
W Cortinie tutaj, w wiosce olimpijskiej, mamy domki kempingowe tak naprawdę, takie bungalowy na kółkach, z tym, że jest to zrobione na takich podestach. Najgorzej jest posiadanie jakby domków